Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Manias, Panics and Crashes, A History of Financial Crises to klasyczna praca z historii gospodarczej i finansów, rozwijana przez Charlesa P.
Kindlebergera, a W. późniejszych wydaniach aktualizowana przez Roberta Z. Alibera. Książka bada powtarzalność kryzysów finansowych, od dawnych gorączek spekulacyjnych po nowoczesne załamania bankowe i walutowe. Jej celem nie jest przewidywanie dokładnej daty kolejnego krachu. Autorzy pokazują raczej mechanizm, przez który pozornie wyjątkowe wydarzenia przechodzą w znany ciąg. Wzrost optymizmu, ekspansję kredytu, spekulacje, utratę zaufania i gwałtowną sprzedaż aktywów. Analiza łączy teorię ekonomiczną z szerokim materiałem historycznym, obejmującym m.in. bańkę mórz południowych, wielki kryzys, japońską bańkę aktywów oraz kryzys z lat 2007 i 2008. Centralne miejsce zajmuje relacja między kredytem, zachowaniem inwestorów i instytucjami finansowymi. To książka analityczna, ale oparta na konkretnych epizodach, dzięki czemu wyjaśnia, dlaczego rynki tak często powtarzają podobne błędy mimo rosnącej wiedzy ekonomicznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kryzys jako sekwencja od przełomowej zmiany do paniki. Najbardziej rozpoznawalnym wkładem książki jest uporządkowanie kryzysu jako procesu, a nie pojedynczego dnia gwałtownego spadku cen. Punkt wyjścia stanowi przesunięcie, czyli zdarzenie zmieniające oczekiwania co do przyszłych zysków. Może nim być innowacja technologiczna, liberalizacja finansowa, zakończenie wojny, zmiana polityki gospodarczej albo otwarcie nowych rynków. Samo przesunięcie nie musi być szkodliwe. Problem pojawia się wtedy, gdy realna poprawa perspektyw staje się podstawą coraz mniej krytycznych oczekiwań. W kolejnych fazach rosną spekulacja i dostępność kredytu, a wzrost cen aktywów zaczyna być traktowany jako dowód, że dalszy wzrost jest pewny. Euforia skłania uczestników rynku do ignorowania ryzyka, ponieważ wcześniejsze zyski wydają się potwierdzać ich decyzje. Potem przychodzi okres trudności, gdy część inwestorów dostrzega nadmierne zadłużenie, słabsze przepływy pieniężne albo brak nowych nabywców. Panika następuje, gdy chęć sprzedaży staje się powszechna, a płynność znika. Ten schemat nie jest mechanicznym prawem historii. Jest narzędziem rozpoznawania napięć, które często pozostają niewidoczne, dopóki ceny rosną. Po drugie, kredyt i dźwignia finansowa jako paliwo boomu oraz źródło kruchości. Książka podkreśla, że sama skłonność do spekulacji nie wystarcza, aby lokalny entuzjazm przerodził się w systemowy kryzys. Decydujące znaczenie ma kredyt. Gdy banki, pośrednicy i rynki finansowe chętnie finansują zakup aktywów, więcej uczestników może wejść na rynek, a rosnące ceny zwiększają wartość zabezpieczeń. To tworzy samonapędzający się mechanizm. Wyższe ceny umożliwiają większe pożyczki, a większe pożyczki pomagają dalej podbijać ceny. Autorzy zwracają uwagę na procykliczność finansów. W okresie dobrej koniunktury ryzyko wygląda na niskie, więc standardy kredytowe zwykle łagodnieją. Po odwróceniu trendu ten sam system zaczyna działać w przeciwną stronę. Spadek cen obniża wartość zabezpieczeń, kredytodawcy żądają dodatkowych środków lub ograniczają finansowanie, a zadłużeni inwestorzy sprzedają aktywa pod presją. Nie jest to wyłącznie problem nierozważnych jednostek. Jest to cecha systemu, w którym wyceny aktywów, dostępność finansowania i zaufanie wzajemnie się wzmacniają. Dlatego analiza kryzysu wymaga badania bilansów, terminów zapadalności długu i źródeł płynności, a nie tylko obserwowania indeksów giełdowych. Po trzecie, psychologia tłumu zmienia racjonalne oczekiwania w zbiorową euforię. Kindleberger i Aliber nie sprowadzają kryzysów do błędów w równaniach ekonomicznych. Istotne są także zachowania społeczne, naśladownictwo oraz zmiana języka, którym uczestnicy rynku opisują ryzyko. W fazie wzrostu sukces innych inwestorów staje się silniejszym argumentem niż ostrożna analiza wartości aktywa. Osoby pozostające poza rynkiem obawiają się utraty okazji, a sceptycy mogą wyglądać na ludzi, którzy po prostu nie rozumieją nowej epoki. Taka dynamika wyjaśnia, dlaczego bańki często obejmują nie tylko zawodowych spekulantów. Do zakupów wciągane są gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe i władze publiczne, które nie chcą hamować pozornie korzystnego ożywienia. Rosnące ceny mają znaczenie informacyjne, ale w bańce informacja zostaje zniekształcona. Cena przestaje odzwierciedlać wyłącznie przewidywane dochody z aktywa i coraz bardziej odzwierciedla przekonanie, że później znajdzie się kolejny kupujący. W PANIS ten proces odwraca się gwałtownie. Informacje o problemach, wcześniej lekceważone, zaczynają być interpretowane jako potwierdzenie najgorszych obaw. Książka pokazuje więc, że psychologia nie jest dodatkiem do finansów. Jest kanałem, przez który kredyt, ceny i niepewność mogą przekształcić się w zbiorowe zachowanie destabilizujące cały rynek. Po czwarte, historia porównawcza pokazuje stałość mechanizmu mimo różnic między epokami. Siłą tej pracy jest szerokie porównanie epizodów z różnych stuleci i krajów. Autorzy nie twierdzą, że tulipanowa gorączka, bańka mórz południowych, wielki kryzys, japońska hossa aktywów i kryzys finansowy XXI wieku były identyczne. Każdy przypadek miał własne instytucje, instrumenty finansowe, politykę pieniężną i tło międzynarodowe. Porównanie ujawnia jednak powtarzalne relacje. Atrakcyjną nową historię gospodarczą, wzrost finansowania, przekonanie o trwałości wzrostu oraz trudny moment, którym zaufanie znika. Podejście historyczne chroni przed dwoma uproszczeniami. Pierwsze polega na uznaniu każdego kryzysu za całkowicie niepowtarzalny, co utrudnia wyciąganie wniosków. Drugi polega na traktowaniu przeszłości jak prostego szablonu, który automatycznie poda datę i skalę przyszłego załamania. Książka proponuje bardziej użyteczną postawę. Trzeba szukać analogii w mechanizmach, nie w powierzchownych szczegółach. Dla czytelnika ważne jest także to, że historia rozszerza perspektywę poza jeden kraj. Kryzysy mogą przenosić się przez handel, przepływy kapitału, kursy walutowe i banki działające ponad granicami. Lokalna bańka staje się wtedy problemem międzynarodowym, zwłaszcza gdy finansowanie pochodzi z zagranicy albo gdy system bankowy jest silnie powiązany z innymi rynkami. Na koniec, rola banków centralnych i pożyczkodawcy ostatniej instancji w zatrzymywaniu paniki. Książka odróżnia próbę zapobiegania każdemu spadkowi cen od interwencji potrzebnej wtedy. Gdy panika zagraża funkcjonowaniu systemu płatniczego i kredytowego. W tradycji Kindlebergera szczególne znaczenie ma pożyczkodawca ostatniej instancji, instytucja zdolna dostarczyć płynność, gdy prywatni uczestnicy rynku nagle przestają sobie ufać. Jeżeli nawet wypłacalne banki lub przedsiębiorstwa nie mogą krótkoterminowo zdobyć gotówki, wymuszona sprzedaż aktywów może pogłębić kryzys i rozszerzyć go na podmioty początkowo zdrowe. Interwencja nie usuwa automatycznie strat, ani nie czyni złych inwestycji dobrymi. Jej zadaniem jest ograniczenie spirali, w której utrata płynności prowadzi do wyprzedaży. Wyprzedaż obniża ceny, a niższe ceny wywołują kolejne problemy z finansowaniem. Autorzy analizują też trudność koordynacji międzynarodowej. W gospodarce światowej potrzebna może być nie tylko krajowa reakcja banku centralnego, lecz także współpraca między państwami, zwłaszcza przy napięciach walutowych i transgranicznym zadłużeniu. Jednocześnie książka nie przedstawia ratunków jako rozwiązania bez kosztów. Zbyt łatwe oczekiwanie pomocy publicznej może wzmacniać skłonność do ryzyka. Rozsądna polityka musi więc łączyć gotowość do gaszenia paniki z regulacją, nadzorem i ograniczaniem nadmiernej dźwigni w okresie boomu. Podsumowując, Manias, Panics and Crashes jest szczególnie wartościowa dla studentów ekonomii i finansów, osób pracujących w bankowości, inwestorów zainteresowanych historią rynków oraz czytelników śledzących decyzje banków centralnych i politykę gospodarczą. Nie jest to poradnik szybkiego wyboru akcji ani model, który pozwala precyzyjnie wskazać moment kolejnego krachu. Praktyczna korzyść polega na czymś bardziej trwałym. Na nauczeniu się rozpoznawania kombinacji gwałtownie rosnących cen, łatwego kredytu, rosnącej dźwigni i powszechnego przekonania, że tym razem ryzyko zniknęło. Intelektualnie książka pomaga odróżnić zwykłą zmienność rynkową od kryzysu płynności i zaufania. Pokazuje też, dlaczego analiza samych fundamentów gospodarki bywa niewystarczająca, gdy finansowanie i zachowanie tłumu zaczynają dominować nad oceną dochodów oraz ryzyka. Czytelnik zyskuje język do opisu zjawisk takich jak bańka spekulacyjna, zacieśnienie kredytowe czy pożyczkodawca ostatniej instancji. Na tle wielu książek o pojedynczych załamaniach wyróżniają skala porównania historycznego i konsekwentne skupienie na mechanizmie. Zamiast budować narrację wokół jednego kraju, jednego instrumentu lub jednej grupy winnych, zestawia kryzysy jako warianty powracającej dynamiki finansowej.
Stal miejscami wymaga skupienia, zwłaszcza w partiach dotyczących teorii i systemów międzynarodowych. Jednak połączenie historii, ekonomii oraz analizy instytucji sprawia,
że pozostaje jedną z najbardziej użytecznych książek do rozumienia, dlaczego boom tak łatwo może przejść w panikę. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert z
Aliber, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.